1 lipca, dzień, w którym przychodzą podwyżki za gaz i za prąd, ale to zdaje się nie ostatnie podwyżki, będzie jeszcze i jeszcze drożej. Będzie powoli wchodził Zielony Ład, więc trzeba się będzie przyzwyczaić, tak regularnie raz do roku trochę nam się podniosą rachunki za energię, za gaz, ale z drugiej strony będziemy ratować klimat, więc może będzie lepiej, będziemy na pewno mniej emitować, bo i mniej będziemy palić, będzie zimniej w domach, będzie na pewno lepiej, a no, nie wiem czy lepiej, ale bardziej ekologicznie na pewno to nam przynosi 1 lipca, ale też inne decyzje, będzie drożej, ale będzie też, zdaje się, nowa definicja gwałtu, będzie też, będą też na przykład nowe prawo, być może chodzi o związki partnerskie, więc gdzieś nie jest kłopot, ale gdzieś idziemy podobno do przodu i o tym dzisiaj Państwu opowiemy w naszej audycji. Na przedek naszym gościem Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry. Dzień dobry, witam.
To zacznijmy od tego dnia podwyżek. Jak Konfederacja patrzy na te podwyżki? Bo to, patrząc tak po liberalnemu, urealnienie cen, koniec dopłat. Teraz już rynek decyduje, kto ile płaci. To chyba lepiej.
No rynek i nie rynek. No, to jest czarny poniedziałek Donalda Tuska. Dzisiaj kilka różnych niekorzystnych rzeczy wchodzi. Te podwyżki ZUS-u i te podwyższone opłaty za prąd. Więc to nie do końca jest wolny rynek. Tak? No, to jest kwestia tych regulacji, na które my się zgadzaliśmy w procesie naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Zgodziliśmy się na to, żeby wprowadzać rozmaite podatki klimatyczne. No i przez jakiś czas oczywiście próbowaliśmy to sami się oszukiwać, żeby sami sobie z pieniędzy przecież budżetowych dopłacać do tych rachunków, bo to pieniądze w budżecie, no to ostatecznie są nasze pieniądze, prawda? Więc sami sobie dopłacaliśmy, no i to samo oszukiwanie ma jednak jakieś swoje granice i właśnie się skończyło. Natomiast jest to oczywiście skutek tego, że zgadzamy się, nie wolnego rynku jako takiego, to nie jest skutek tego, że nam zabrakło na przykład paliw kopalnych i dlatego ceny idą w górę. Nie, to jest skutek sztucznej polityki prowadzonej przez Unię Europejską. I po prostu teraz realnie będziemy odczuwać jej skutki. Wcześniej sami przed sobą je ukrywaliśmy poprzez ten mechanizm dopłat.
Teraz mechanizm dopłat będzie zniesiony, ale czy zredukowany, nie zniesiony, cały czas częściowo będzie funkcjonował. No i pytanie, co dalej, bo to nie tylko indywidualni odbiorcy, którzy grzeją dom albo palą światło u siebie w domu, ale przedsiębiorcy przede wszystkim dostaną wyższe rachunki. Pytanie ekspertów o inflację na przykład, czy się nie zacznie nam nakręcanie spirali inflacyjnej.
No, na pewno jest to jakiś czynnik, który spowoduje podwyżki w innych sektorach. Znaczy, trudno, żeby nie spowodował. Jeśli właściciele lokali gastronomicznych, usługowych, rozmaitych firm będą otrzymywali wyższe rachunki, to nie powiedzą sobie, no dobra, no to trudno, będę dzisiaj pracował za darmo albo nawet dokładał do tego interesu, byle konsument był zadowolony, tylko podniosą ceny, tak żeby nadal jakoś tam wiązać koniec z końcem, żeby jakoś wychodzić na swoje i móc się utrzymywać ze swojej pracy. Więc oczywiście, że jest to efektem tego będą pewnie podwyżki cen w innych niż te ściśle związane z samą energetyką. No trudno, żeby było inaczej. No, jest oczywiście spór, czy można nazwać inflacją, bo inflacja to w zasadzie wzrost ilości pieniądza w obiegu, ale no w takim popularnym sensie to tak, to można mówić pewnie o jakiejś tam kolejnej fali podwyżek w perspektywie.
Kolejna fala podwyżek, bo Zielony Ład będzie do nas nadciągał nieuchronnie. Dobromir Sośnierz z Konfederacji naszym gościem, chociaż polityka żyje też innym tematem, żyje listem Jarosława Kaczyńskiego, chyba przez służby znaleziony, a potem być może trafił do redakcji, nie wiemy do końca jaka była jego droga, ale wiele to wskazuje, że został gdzieś znaleziony przy przeszukaniu jednego z mieszkań należących do polityka suwerennej Polski, być może w domu Zbigniewa Ziobro. Wszystko dotyczy Funduszu Sprawiedliwości. Na ile ta sprawa może zatopić Zjednoczoną Prawicę, w tym samo Prawo i Sprawiedliwość?
Znaczy samego listu, szczerze mówiąc, nie znam. Natomiast jeśli chodzi o sprawę funduszu, to uważam, że tak, no jest ona umiejętnie wykorzystywana. Raz, że no oczywiście od dawna pogłoski co do tego, że ten fundusz jest taką
podrewną. W liście jest to publikuje Gazeta Wyborcza. Przed wyborami w roku 2019 Jarosław Kaczyński wezwał Zbigniewa Ziobrę do natychmiastowego zakazu kandydatom Solidarnej, teraz Suwerennej Polski, korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w czasie kampanii. Treść jest między innymi taka, którą cytuje Gazeta Wyborcza. Zwracam się do pana ministra o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej i jednocześnie zakazanie osobie odpowiedzialnej za dysponowanie środkami funduszu przekazywania jakichkolwiek sum w trakcie kampanii lub też formułowania zobowiązań dotyczących przekazywania takich sum w przyszłości.
Tak, no to pewnie było spowodowane tym, że ta podręczna szkatułka Solidarnej Polski służyła również do pozycjonowania się w czasie wyborów. Tak, no oni używali tego po to, żeby móc w swoich okręgach wyborczych poprawić swoją pozycję, swoje notowania poprzez to, że przywozili te pieniądze obiecane tam na straż pożarną, na coś tam, na koła gospodyń wiejskich, nie wiem, Bóg wie na co tam jeszcze. I w ten sposób jakby kupowali sobie wyborców, no to co niepokoiło pewnie Kaczyńskiego, który nie chciał, żeby kandydaci Solpolu przeskakiwali jego kandydatów w okręgach. Więc to pewnie było z tym związane, no ale to w ogóle jest cała skomplikowana sytuacja, w której Jarosław Kaczyński nie chciał się podzielić subwencją partyjną z Solidarną Polską. Zamiast tego pozwolił im na takie dość swobodne gospodarowanie tym Funduszem Sprawiedliwości, który pełnił do pewnego stopnia analogiczne funkcje, no, czyli właśnie to, co politycy robią przy pomocy publicznych pieniędzy, że oddają wyborcom, żeby zaskarbić sobie ich przychylność w ten czy inny sposób, no to oni robili w ramach tego Funduszu Sprawiedliwości, no co ostatecznie wpakowało ich na taką minę, że w tej chwili są z tego powodu grillowani, a rykoszetem dostaje cała Prawo i Sprawiedliwość, więc być może to sknerstwo Kaczyńskiego uderza w niego samego w jakimś tam stopniu, choć pewnie ten list będzie próbował, jeśli on tak brzmi, używać jak na swoją obronę, że to próbował się nad tym zapanować.
Jak na razie jest to list używany do atakowania. Jarosław Kaczyński podobno miał wiedzieć o nieprawidłowościach, a nie skontaktował się z prokuraturą, chociaż wydaje się, że sama procedura Funduszu Sprawiedliwości nie była niezgodna z prawem. Był fundusz, który inwestował w szpitale, koła gospodyń wiejskich, straże pożarne, etc., etc. To samo w sobie wydaje się nie być działalnością przez państwo zakazaną, czy nawet zdrożną.
No tak, bo są dwie osobne kwestie, czy to było rzeczywiście nielegalne i w jakim zakresie było nielegalne, a czym innym taka moralno-polityczna ocena tego zjawiska. No bo oczywiście danie pieniędzy jakiemuś politykowi, żeby on rozdzielał po uważaniu, jest to oczywisty mechanizm korupcji politycznej. Nawet jeśli to będzie w pełni legalne, nadal oceniał będę to tak samo źle, tak? To są dwie osobne kwestie. I to nie jest oczywiście jedyny przypadek, kiedy politycy tak działają. Przecież te pieniądze premiera, ta rezerwa, którą premier dysponuje, działa tak samo, tak? Tak samo Morawieckim dysponował, a teraz będzie on tak samo dysponował Tusk. W ogóle politycy głównie tym się zajmują, żeby przekupywać wyborców ich własnymi pieniędzmi. Tylko że robią to mniej lub bardziej subtelnie. A to było takie wyjątkowo, powiedzmy, zuchwałe w tym sensie, że fundusz, który miał teoretycznie zakreślone jakieś podstawy, jakieś cele, tak, w jakich ma działać, że to ma służyć ofiarom przestępstw, w praktyce miał je tak szeroko zakreślone, że były, no co mają koła gospodyń wiejskich czy straże pożarne ze zwalczaniem przestępstw? No nic, no to jakiś, zawsze można jakiś pośredni związek wymyślić, no ale jest to wydumane. Więc tutaj w tym był problem, tak, że ta skarbonka dla Solidarnej Polski była tak rozszczelniona, tak szeroko ustawione miała kompetencje, że no, trudno tego na logikę bronić. Nawet jeśli formalnie oni będą mówić, że ale przepis tak pozwalał, to myślę, że będzie to mało przekonujące dla opinii publicznej, ponieważ mechanizm korupcji politycznej jest w tym przypadku wyjątkowo mocno widoczny.
Panie pośle, były poseł do Europarlamentu, były poseł na Sejm, Dobromir Sośnierz, naszym gościem Konfederacja. Jak Konfederacja patrzy na aktualną sytuację w koalicji rządzącej? Donald Tusk, patrząc na wyniki we Francji, mówi: pomóżcie nam, aby skrzydła nie wygrywały radykalne, skrzydła, aby nie zyskiwały na znaczeniu, tak jak we Francji.
Myślę, że to może mieć dwa aspekty. No jedno to jest oczywiście próba jakiegoś wzniecenia takiej solidarności ogólnoeuropejskiej tych przegrywających póki co trochę, ustępujących trochę ruchów ogólnopopulistycznych, tej rządzącej, nazwijmy to, centrohadecji, która jest tam pod różnymi postaciami obecna w różnych krajach i jej przedstawiciele próbują jakoś tam nawzajem się lewarować w krajowych wyborach, pomagać sobie tam, ale to przestało zbyt dobrze działać. A druga rzecz, że pewnie Donald Tusk w ten sposób stara się też powiedzieć, że w kontekście tego dość nieudanego wyjazdu do Brukseli, gdzie okazało się, że właściwie w żadnej sprawie ważnej nie był w stanie postawić na swoim, że nie będzie tych pieniędzy na wschodnią granicę i tak dalej, no to on chyba w ten sposób też mówi, że jeśli tak dalej będziecie robili i nie pozwolicie mi tu odnieść sukcesu na arenie wewnętrznej, to mi tu zaraz ci znienawidzeni populiści, bo oni z kolei nas starają się nazywać populistami, czy wszystkich, z którymi się nie zgadzają, że odniosą sukces, tak? Więc dajcie mi te pieniądze na tą granicę, bo inaczej będą mnie tu grillować i przegram wybory. Czy tego chcecie, żeby tu Konfederacja wybory jeszcze wygrała w Polsce?
Na pewno tego nie chce Ursula von der Leyen. Pan był europosłem, teraz o włos nie uzyskał pan znowu mandatu europosła. Naszym osiem Dobromir Sośnierz, państwo nas słuchają dzięki temu, że mamy patronów. Patronet.pl, ukośnik Radio Wnet. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję, bo to dzięki państwa zaangażowaniu i niezwykłej hojności możemy nasze audycje realizować. Panie pośle, zapytam się jeszcze o układankę europejską, bo faktycznie to jest dziwne. Donald Tusk zapowiada jedno po szczycie Rady Europejskiej, dokumenty mówią trochę co innego, a politycy, na przykład Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, mówi zupełnie co innego, że on żadnej tarczy wschód finansować nie będzie. Donald Tusk mówi, że finansować będzie. Konkluzje Rady są takie, że nie ma tam żadnego finansowania przez Unię Europejską tarczy wschód. O co chodzi Donaldowi Tuskowi? To takie kłamstwo w żywe oczy, czy gdzieś tam ktoś się nie porozumiał?
Nie, myślę, że znając Donalda Tuska, to jest to jak najbardziej możliwe, że po prostu kłamie w żywe oczy. Już nie po raz pierwszy, to przypominam, że benzyna nadal nie jest po 5,19. Więc to jest człowiek, który...
A propos 1 lipca opłaty za gaz i za prąd miały być niższe, mniej więcej o połowę. Tak mówił w kampanii wyborczej Donald Tusk.
Prawda? No i to nic się nie sprawdza. Nie jest w stanie dowieść niczego. No i zamiast tego dość dobrze kłamie. Dość dobrze i dość umiejętnie. A elektorat, który ma, pozwala mu na wszystko, tak? Bo dla elektoratu Platformy ważniejsze jest to, że nie rządzi PiS, niż żeby on cokolwiek zrobił.
Ale no to jest, przepraszam, PiS, to stabilny układ, że to jest wystarczająca liczba zasób wyborców, mówiąc brzydko, że Donald Tusk będzie mógł robić wszystko, nie jest PiS-em i dzięki temu będzie wygrywał?
Nie, znaczy to oczywiście to jest liczba wyborców, która w tej chwili wystarcza na to jakieś utrzymanie tych 30% w sondażach. Z czasem to będzie topniało, taki twardy elektorat jakiś tam i tak zostanie i widać, że on nie jest mały, tak, że te emocje w polskim społeczeństwie są tak duże, są po obu stronach, tak, bo to tam niemerytorycznie głosujących wyborców na inne partie też rzeczywiście można wskazać, natomiast tutaj po jego stronie ten taki absolutnie żelazny elektorat jest ciągle wystarczający, żeby on nie musiał robić nic, tylko sam fakt, że odsunął PiS od władzy i jeszcze ich tam poniewiera, będzie przez jakiś czas wystarczający, żeby to poparcie utrzymać, ale ono oczywiście będzie z czasem topniało, no bo niezależnie od entuzjazmu ludzie sam sobie potrafią tam wytłumaczyć dysonans poznawczy, prawda, że miało być lepiej, a nie jest lepiej, bo jeszcze będą na przykład zwalać na PiS przez jakiś czas, będą zwalać na różne zewnętrzne okoliczności, na Putina, tak jak PiS zwalał na Putina, prawda, wszystko, no to teraz Tusk będzie będzie zwalał na Putina wszystko. Więc przez jakiś czas to będzie oczywiście jakoś tam jeszcze leciało, no ale no, liczba tych, którzy, do których jednak bolesna rzeczywistość będzie z czasem docierała i zwyciężała z entuzjazmem dla Tuska, będzie stale rosła, więc w dłuższej perspektywie przy takiej polityce i przy takich samych klęskach póki co de facto, no to jest skazany na systematyczny zjazd moim zdaniem, tak? No i to te kłamstwa są promortowania się przed tym, no bo chciałby chociaż mieć jakiś sukces, prawda? Pokazać, że przywiózł pieniądze, a tu się nie da, a tu się okazuje, że nawet tutaj ci, na których najbardziej liczył, że ci Niemcy ukochani nie chcą mu pomóc w odniesieniu tego jednego symbolicznego sukcesu i nie chcą mu dać tych pieniędzy, więc no, pozostaje mu tylko kłamać w żywe oczy. No, nie jest w stanie się przyznać, że tak samo jak PiS nie był w stanie nic załatwić na dłuższą metę dla Polski, tak samo on nie jest. Tak? No, tam, gdzie wchodzą w grę twarde interesy, to przestaje się liczyć poklepywanie po plecach i to, że jest pupilkiem Scholza. Tam, gdzie wchodzą w grę twarde interesy, to po prostu tych pieniędzy nie było, nie ma i nie będzie.
Tak to może wyglądać. Jeżeli tak będzie, to ten układ koalicyjny wytrzyma całą kadencję. Coraz częściej sobie zadajemy takie pytanie. Nie wiem, czy słusznie, może tej koalicji nic nie brakuje. No, a z drugiej strony wiele osób mówi, że po wyborach do Europarlamentu zwłaszcza Konfederacja po raz pierwszy dowiozła wynik. Już okazuje się, że potraficie nie tylko w sondażach, ale i przy urnie wyborczej zachęcić do siebie wyborców. To teraz pytanie, z kim wejdziecie w koalicję, bo powoli zaczynają się takie pytania, czy to jest tylko partia protestu, wiecznego protestu, czy jednak jesteście gotowi także mentalnie, aby wziąć odpowiedzialność za kraj.
No proszę zwrócić uwagę na drogę, jaką podąża no zupełnie oczywiście inna partia pod względem programu gospodarczym, tam, zwłaszcza jaką jest Front Narodowy we Francji. Oni też no, przez całe lata byli izolowani.
To prawda, ale jak pan zwrócił uwagę, oni się bardzo zmienili. I pod względem światopoglądowym, właśnie tylko wrócimy na sekundę, bo tam na przykład agenda LGBT jest bardzo mocno obecna w Zjednoczeniu Narodowym, no a ekonomicznie to w zasadzie to jest bardziej PiS niż Konfederacja.
Tak, no ale ja nie, dlatego mówię, że przy tych różnicach, tak, ale ich strategia jakby długoterminowa taka, że byli, nie tylko to od nich zależało, ale klasa polityczna ich jakby izolowała konsekwentnie, aż w końcu stali się pierwszą siłą polityczną, tak. I teraz oni w końcu podyktują prędzej czy później warunki. Więc cierpliwość, oczywiście Front Narodowy to bardzo długą drogę przeszedł, to z kilkadziesiąt lat już na scenie politycznej.
40 ponad.
I się 50. Ciągle dobija, więc mam nadzieję, że nie mówimy o tak dalekiej perspektywie. Ale myślę, że trzeba się uzbroić w cierpliwość. Nie można pochopnie skonsumować zaufania i poparcia obywateli tylko po to, żeby zasiąść na jakimś stołku i nic nie zrobić. No to w tej chwili tą drogą podąża lewica i trzecia droga. I widzi pan redaktor, że dobrze się to się nie kończy. To jest tak zwana konsumpcja przystawek, kiedy przystawki godzą się na bycie zakładnikiem polityki prowadzonej przez największego partnera. No i największy partner nie czuje się w obowiązku realizować programu pomniejszych partnerów, zwłaszcza jak im zaczyna spadać poparcie, a zaczyna im spadać właśnie dlatego, że dają się wmanewrować w układ, który nie jest dla nich korzystny. Więc myślę, że cierpliwości. Myślę, że nie powinniśmy się śpieszyć do tego, żeby zająć jakiś stołek. Powinniśmy się przygotować na to, że może to trochę podchodzi. Może nie. Może kryzys będzie na tyle głęboki, że w kolejnej kadencji wyniki będą inne. Jeśli mamy z kimś wchodzić w koalicję, to po to, żeby realizować nasz program, a nie jego. Nie zgodzimy się wejść w koalicję, nie wiem, czy z PiS-em, czy z Platformą, po to, żeby realizować program Tuska czy Kaczyńskiego, bo te programy są beznadziejne i te programy są bliższe siebie nawzajem niż naszego programu. Więc jeśli oni mieliby zawrzeć, jeśli ktoś miałby z kimś zawrzeć koalicję programową, to prędzej oni ze sobą niż z nami. No oni będziemy musieli poczekać na moment, w którym my będziemy mogli powiedzieć, że jakie reformy mają być w Polsce wdrażane, bo my po to idziemy, nie po to, żeby być na stołkach. My idziemy po to, żeby zmienić Polskę. Uważamy, że te zmiany są niezbędne. Jeśli nam się nie uda, to trudno, no to Polska w Polsce po prostu będzie przez to gorzej. A jeśli się któregoś dnia uda, to będziemy się starali zrobić to właśnie w interesie wyborców, w interesie naszego programu, a nie tylko po to, żeby móc pobierać pensje ministerialne.
To już na koniec dwie sprawy światopoglądowe. O, prawie. Handel w niedzielę. Część waszych posłów za przyjęciem projektu do pierwszego czytania. Konfederacja będzie starała się przywrócić handel w niedzielę. To jakby jest na waszej agendzie?
No nie, to jest jedna z tych kwestii, które już pan redaktor sam słusznie zauważył, tak, no, że to nie mamy tutaj zgody wewnętrznej. To jest jeden z tych tematów, w których są frakcje w Konfederacji wyraźnie podzielone i część jest za, część jest przeciw i raczej nic z tego nie zapowiada się, żeby cokolwiek miało tutaj się zmienić. Jest frakcja wolnościowa, która się opowiada za tym, żeby państwo w to nie ingerowało. To nie znaczy, że jest entuzjastycznie nastawiona do samego pomysłu. Tak? No ja na przykład staram się nie kupować w niedzielę, nie robić zakupów w niedzielę, ale nie zamierzam tego zakazywać. No to, natomiast frakcja narodowa chce utrzymania tego obecnego zakazu. I nic nie zwiastuje tutaj jakiejś zmiany. Co najwyżej wyborcy mogą zadbać o to, żeby większa część Konfederacji lub mniejsza była zajmowana przez zwolenników tego czy innego poglądu, bo ten pluralizm wewnętrzny przecież ciągle jest i wyborcy mogą to uwzględnić podczas głosowania i z jakiegoś stopnia uwzględniają, prawda? Okazuje się, że kandydat w jednych miastach, kandydat Nowej Nadziei przeskakuje z dalszego miejsca kandydata Ruchu Narodowego w innym. Jednak Grzegorz Braun przeskakuje kandydata Nowej Nadziei, więc no widać, że ten wyborcy potrafią sobie czasami wybrać na czym im bardziej zależy i tutaj będą mieli taki wybór.
Potrafią zaskakiwać. A na koniec kwestia związków partnerskich, bo tutaj pojawia się pewna niejasność. Nie wiem, czy już jest jedno wspólne stanowisko.
Chyba jest cały czas takie samo stanowisko. Wydaje mi się, że tam wszystkim poszło artykuł w fakcie, który tam no, za pomocą zwodniczego tytułu i miniaturki dołączonej do niego próbował sugerować coś innego niż nawet w samym tekście później było. Konfederacja nie widzi potrzeby rejestrowania nowego rodzaju związków poprzez państwo. Uważamy, że wszelkie swobody, które ludzie potrzebują, powinny być im zapewnione niezależnie od tego, czy są w jakimś związku o charakterze seksualnym, czy nie. I jeśli takie problemy ludzie zgłaszają, jak na przykład niedostateczna swoboda sporządzenia testamentu, czy możliwość upoważnienia kogoś w szpitalu, to powinno to prawo być uregulowane dla wszystkich, a nie żeby trzeba było brać ślub ze swoim przyjacielem, żeby móc go do tego tam upoważnić, czy jakiś tam zawierać związek partnerski. Czyli nie jesteśmy za tym, żeby tworzyć kolejną kategorię związków regulowanych przez państwo. Czyli nie dla związków partnerskich.
Nie, i to jest jasna deklaracja. I to jeszcze ostatnia sprawa, to akurat przyjęte, kwestia definicji gwałtu tutaj jest przyjęcie. Także tutaj z kolei się podzielił klub PiSu na dwie części. Część była za zmianą definicji, część była przeciwko.
Niestety nie były to nawet równe części. PiS po raz kolejny, kiedy przychodzi co do czego, to zdradza wyborców konserwatywnych, prawicowych, zdradza interes męskiego elektoratu, który zostaje, no wprawdzie ta definicja nie mówi oczywiście o tym, że mężczyźni mają inne prawa niż kobiety, no ale wiemy, że w praktyce inaczej się ocenia doniesienie złożone przez kobietę, a inaczej przez faceta. No raczej mało kto na poważnie traktuje sytuację, w której dorosły mężczyzna dałby się zgwałcić kobiecie. Jest to z różnych powodów mało prawdopodobne. Więc oczywiście ta ustawa rozszerzająca definicję gwałtu de facto znosi domniemanie niewinności i to jest to czysto lewacka agenda. To najbardziej lewicowe grupy na świecie wychodzą z takimi pomysłami, a u nas połowa PiSu to poparła, co po raz kolejny pokazuje, że to ta partia no, tylko w sferze deklaracji, tylko w sferze propagandy jest konserwatywna i prawicowa, a kiedy przychodzi do podejmowania realnych decyzji, to nader często realizuje no, po prostu skrajnie lewicowe postulaty. Przypomnijmy mieszkanie za pomówienie, ten postulat ziobrystów, zrealizowany przecież, wprowadzony pod dyktando feministek w poprzedniej agencji, alimenty natychmiastowe proponowane przez PiS właśnie, przez środowisko Solidarnej Polski. To się wszystko wpisuje w realizację takich właśnie fanatycznie lewicowych postulatów.
Zastanawiam się, czy...
Po co, bo Polska ma jedną najmniejszych wskaźników gwałtów w Europie.
Ale też mamy parę miliardów zaległych alimentów. Konfederacja miała walczyć o elektorat kobiecy. Nie wiem, czy z tym programem to będzie łatwe, ale będę z ciekawością patrzył na ten
proces. Wszystkim należy zadbać o to, żeby rodzice sami utrzymywali swoje dzieci, a nie płacili sobie nawzajem alimenty, bo system alimentacyjny to jest bardzo krzywdzący system, w którym jeden z rodziców zostaje pozbawiony de facto, najczęściej to jest ojciec, ale czasami również matka. To nie jest wcale powiedziane. Zostaje pozbawiony de facto kontaktu ze swoim dzieckiem, a jeszcze zamiast tego musi płacić drugiemu małżonkowi, temu, który go często zdradził i się z nim rozwiódł, porzucił go. Jeszcze musi płacić jakiś trybut w postaci tych alimentów. Ludzie są, one są nisko ściągalne również dlatego, że po prostu wiąże się z tym często poczucie krzywdy. A można to rozwiązać inaczej. Rodzic powinien mieć prawo bezpośrednio utrzymywać swoje dziecko, a nie na ręce drugiego rodzica. Dlaczego pozbawiony prawa ojciec ma składać hołd lenny co miesiąc znienawidzonej już byłej żonie? To jest bez sensu. Dlaczego on nie może sam kupić dziecku ubrań, czy zapłacić za podręczniki, czy cokolwiek? Dlaczego?
To pytanie, bo być może tak jest życie. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji,
tak
więc nie wiem, jak to w pracy wygląda. Może będzie świadczenie rzeczowe, kto wie, być może jak będzie rządzić Konfederacja, wtedy się przekonamy, czy będzie to system lepszy, bardziej wydajny, czy wręcz przeciwnie. Dobromir Sośnierz.
Opieka naprzemienna.
Konfederacja. Dziękuję bardzo. Był naszym gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia.